to jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co im chodzi?
I zaczynamy, 21.03.2017 i mówi do was
Marcin Hugo-Kosiński
i Martin Lechowicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i tak tutaj wpadliśmy, żeby tam powspominać sobie prawdopodobnie i was rozerwać.
Dosłownie.
Także jeden z nas będzie robił striptease, a drugi będzie komentował. Na przykład taki pomysł jest.
Wakacyjny dzisiaj.
Tak.
Odcinek chcę wydać po frekwencji, która jest tak średnio 5 razy niższa.
To dobrze, bo u mnie też się dziwiłem, czy już całkiem nikt mnie nie słucha, czy tylko... Tak, no dobra.
Jeszcze nie wrócili z plaży.
No bo jest... Ej, zaczęły się wakacje i jak to co roku nikogo nie ma i można sobie eksperymentować, gadać, co nam się tam przyjdzie do głowy, się nie przejmować, jak to w Radiu Kontestacja wszyscy sztywni.
I w Radiu Enklawa, jak wszyscy niesztywni.
No, ej, można do nas dzwonić dalej przez Skype'a, przynajmniej do któryś zadziała. Numer telefonu podaję. 222-195-159.
Lub 222-195-321.
Tak, albo można przez Skype'a całkiem już za darmo do enklawa.net.
Lub kontestacja.com.
Tacy jesteśmy zgodni, że ja...
Serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich.
Tak, to był cytat, którym to optymistycznym cytatem chciałem zacząć dzisiejsze spotkanie z wami słuchaczami.
Moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj,
aby porozmawiać o ideologii.
Poważnie?
No.
To masz dzisiaj drogę.
Tak.
No, po czemu nie?
Tak na serio.
Nie no, czy my o czymś na serio mówimy?
Mówimy, ale tak nie brzmi, że nie.
No tak robimy, bo my tak robimy trochę na serio, ale nie mamy takiego kija, żeby tak, no, żeby się tak, nie wiem, biczować wszystkim, co się dzieje. To trochę o tym też może będzie.
To trzeba jakoś tak nazwać lepiej niż ideologia, bo to źle brzmi. Tak żebyśmy jakby... Dzisiaj będzie o doktrynie leninizmu w perspektywie ideologii Adama Smitha.
To inaczej to powiemy. To ja bym... Zróbmy tak podsumowanie 10 lat walki o wolność, bojowania.
O, bojowania.
Mein Kampf nasz zróbmy.
Jako, że ISIS jest w odwrocie, to my będziemy o... Właśnie, o wojowaniu, o bojownikach wolności.
Tak, bo tutaj, ej, to jest Polska dalej i my mówimy po polsku i to znaczy, że trzeba zawsze w kontekście jakiejś walki, bo inaczej to nudne jest tu.
No. I o tym będzie dzisiaj.
Tak jest. Także można dzwonić, jakby ktoś chciał. No, a w ogóle czy takie pytanie powiem. Czy ktoś grał w Mass Effect? Może tu z obecnych? Nie?
Jakąś kontynuację? Bo ja nie.
No jakby ktoś grał, to mi się tak skojarzyło, że Polacy, jaką by były rasą w tej grze? Byłyby te Polaki.
A jakie tam są rasy?
No... To za długo tłumaczyć, więc to trzeba już tylko podsumować. Ja wybieram, że Krogan to by byli Polacy. To jest taka rasa, która o niczym innym nie myśli, tylko się chce mordować wszystkich naokoło i siebie nawzajem też.
O, to dobrze, że wyjaśniłeś, bo inaczej byłby zbyt hermetyczny żart.
Nie może być hermetyczny, tak. Także jest taka rasa i w końcu galaktyka se poradziła z nimi tak, że wykastrowali wszystkich i teraz nie rodzą dzieci, bo inaczej by... Nie poszło to. Tak. No, a najpierw dostali wszystkie technologie, to się pozabijali w wojnie nuklearnej. A potem się dalej rozmnażali i dalej tukli. I... Także tak mi się skojarzyło. Nie wiem, czy to jest obraźliwe skojarzenie chyba.
K54 na czacie kontestacji mówi, że w Warszawie, jeżeli tak się to czyta.
A Mateusz mówi na czacie enklawy, że pomyliłeś Polaków z Arabami. Znaczy, nie no, nie pomyliłem, bo Arabowie to też by było. Taki inny klan po prostu. Ja nie widzę takiej dużej różnicy. To może dlatego tak ludzie się boją imigracji w Polsce, bo się boją konkurencji. Że po co będą potrzebni Polacy, jak przyjdą Arabowie?
Nie? To... Ale Polacy tak by się chcieli, wiesz, wewnętrznie pozabijać raczej.
A Arabowie nie?
Nie wiem, nie znam Arabów. Znasz jakiegoś Araba?
Nie, ale historię znam i na przykład widziałem film jak się nazywa ten facet, kurde, Of Arabia. Taki długi film, co 3,5 godziny mają takie wielkie sceny pustyni.
Władca pierścieni.
Nie, na pustyni jest. Lawrence of Arabia, to był taki, pokazał kawałek historii i z tej historii wynika, że to by był wielki naród, ci Arabowie i wspaniały i kultura, jakby tylko się nie porozpieprzali, bo nie ponapieprzali między sobą.
Tak wtedy Polska, Polska też byłaby świetnym, super narodem, bogatym, pracowitym i tak dalej, gdyby tylko wszyscy się nie okradali tutaj wewnętrznie.
No. A i tak nie jest źle w porównaniu z Arabami przecież.
No, no szczególnie z szejkami w Saudi Arabia.
No tak, poza tymi szejkami to tam reszta, średni, przeciętny człowiek z medianą zarobkową to chyba nie ma tak fajnie. To
porównaj się z Katarem.
Zwłaszcza jak się jest kobietą.
Całe szczęście nie jesteśmy kobietami.
Nie jesteśmy, dlatego nie wiemy, o czym mówimy. Jakby chciała zadzwonić kobieta i powiedzieć, że jesteśmy głupi, bo nie jesteśmy kobietą, to nie możemy w ogóle nic mówić o kobietach, to zapraszamy. Tak. Audycja, w ogóle jak się nazywa ta audycja dzisiaj?
Wakacje? Koczowisko dekadencji jednak, w enklawie i kontestacji.
Bardzo dobrze się nazywa.
To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie.
Tak, to taki cytat był z filmu klasycznego.
No. To będzie nasz przerywnik dzisiaj stał.
Dobra, już nie gadajmy o tej imigracji, bo już mi się coś niedobrze robi, jak myślę. Ostatnio o niczym innym się nie gada, nie?
Nie wiem. Ja nie wiem, o czym się gada, ale tak, rzeczywiście, bo jak przeglądam te serwisy społecznościowe, niespołecznościowe, to widzę rzeczywiście co tam trzeci, co drugi news, że nie wiem, że Murzyn zabił Polkę. Śledztwo trwa.
No to kiedy, nie wiem, kiedy ostatnim razem Murzyn zabił Polkę, to w którym to wieku chyba, to jakoś tak się codziennie dzieje?
Nie, bo to jest tam co któryś, a teraz co drugi to jest, że dwóch Arabów zgwałciło białą Niemkę.
Trzeciego. A, no to częściej, tak.
Szukamy.
Kogo?
Arabów.
Aha, no. Tych, co to potencjalnie gwałcą te Niemki, bo...
No to już
nie można znaleźć?
Jak tam są, to już tylko Niemki zostały. No i tak dalej. No, ale rzeczywiście jakby co drugi news jest o tym, że ktoś kogoś zgwałcił lub zamordował i jest to nie nasz, nie biały.
No.
Najczęściej Arab, aczkolwiek też inne skóry się zdarzają.
No tak,
ale dlaczego o tym gadamy?
Bo nie chcemy o tym gadać właśnie, już dość. Więc
no to
ale ciężko, bo mam wrażenie, że nic nikogo już więcej nie interesuje poza tym tematem. No nawet już Korwin nie gada o wolnym rynku, tylko też o imigrantach i Unii Europejskiej. Nie wiem, co to jest, epidemia jakaś? Naprawdę serio nie ma żadnych innych tematów, tylko wirtualne? Gdzie tu macie w Polsce tych Arabów wszędzie, co łażą i gwałcą? Nic, tylko gwałcą te Araby.
Ja bym się nie zdziwił, żeby to w mediach niemieckich, francuskich, szwedzkich, nie, to, że o tym się być może mówi. Nie wiem, nie mieszkam tam. Ale no w Polsce, no to nie widzę, że to jest masowy problem. Widzę kilka innych.
Jakbym ja tak przyjechał z zewnątrz i sobie czytał, o czym ludzie gadają w mediach i na tych różnych Facebookach w Polsce, to ja bym sobie wyobrażał, że w Polsce nie było gwałtów do tej pory i ludzie się boją, że nagle się zaczną, jak przyjadą Arabowie, bo biały nigdy nie gwałcił białej, bo przecież to jest biały, no to nasz, nie? To nie ma czegoś takiego. Więc Polska biedna odkryje dopiero, co to jest gwałt i będzie strasznie, bo wcześniej nie było. No takie bym miał wrażenie, sądząc po tym, jak ludzie się tego boją. No.
Znaczy, w momencie, gdyby otworzyć rzeczywiście granicę na kogokolwiek, no to ja wciąż mam wrażenie, że taki gwałciciel, który ma śniadą cerę, no to wciąż by tutaj nie przyjechał, bo po co?
No gwałcić.
Po co?
No, bo fajnie się gwałci widocznie. Ja nie wiem, nie próbowałem.
Ale tutaj jest zimno i nie dają zasiłków. W tej chwili jest ciepło, ale to się skończy za 2 miesiące i będzie
wyjedzie.
Zimno.
Wtedy wyjedzie.
Wtedy wyjedzie do Włoch.
Tak.
Ale nie wiem, rzeczywiście no jest ta fobia, ale no w momencie, kiedy w Polsce taki człowiek nie dostaje zasiłku, a kraj obok dostaje kilka tysięcy złotych, euro zasiłku za to, że jest i sobie czasem pogwałci, no to ja bym wybrał kraj obok.
No ja też akurat. No i tak robią, więc nie, w ogóle nie, problem wirtualny póki co. Mateusz pisze na czacie, muzułmanie mogą gwałcić kobiety innej wiary. Koran na to pozwala, mówi. No ja bym właśnie, a propos tego też Koranu, to się wysypało strasznie dużo informacji o tym, co Koran mówi i na co pozwala, więc sobie przeczytałem ten Koran i ja tam, sorry, ale ja tego nie mogę znaleźć nigdzie, gdzie Koran każe gwałcić kobietę innej wiary albo nawet pozwala. Bo ja tam tego nie ma, albo może gdzieś przegapiłem, ja nie wiem, no, całego jeszcze nie przeczytałem. No, ale to ja nie widziałem tego w Koranie. Się zastanawiam, czy to ty czytałeś? Ty wiesz, co pozwala?
Nie czytałem Koranu i jakoś nie czułam wielkiej chęci ku temu, ale no, ja mógłbym powiedzieć też, że ateizm pozwala gwałcić kobiety.
No ateizm najbardziej pozwala, ateizm albo, na wszystko pozwala właściwie.
Właśnie, pozwala ich również nie gwałcić.
Pozwala też.
Jak się to mówi?
Agnostycyzm.
Agnostycyzm, o właśnie. Również pozwala gwałcić kobiety, to nie wiem, czy nie należy wszystkich ateistów i agnostyków wyrzucić z tego kraju.
Tak, bo każdy agnostyk to Arab i złodziej, bo każdy złodziej to pijak.
No ale pozwala. No, prawda? Ta ideologia pozwala gwałcić kobiety.
Tak. Wolny rynek pozwala, czy nie pozwala?
To pojęty z pojęciem własności nie pozwala. Nie, to wolnorynkowców bym zostawił.
To bym zostawił. To jedyna religia, która nie pozwala gwałcić, to wolny rynek.
Tak, bo na przykład demokracja pozwala gwałcić kobiety, gdy jest dwóch mężczyzn i jedna kobieta.
No to prawda. Ale w ogóle ja właśnie mi przyszło do głowy, że może by tak Kościół zarejestrować wolnego rynku.
Proszę cię bardzo.
Byśmy zaprosili na takiego duchownych paru. Korwin by był kapłanem od razu. Arcybiskupem bym nawet powiedział. O ile nie papieżem.
Nie popadaj za bardzo w dygresję.
Ale no nie by było, nie było. To jest dobra dygresja. Mi się strasznie spodobała ta wizja. Już widziałem tak, że największe religie świata by był katolicyzm, protestantyzm, islam i wolny rynek. Do kogo by się modlili? Do Misesa. Świętych od razu by było. Rothbard.
Świętych postrzeganie Hajka na przykład.
Smith. Święty Smith. No i by były tam prace, można pisać, teologia cała. Fajnie by było. Znaczy, ja mam wrażenie, że tak już jest, ja tylko bym chciał, żeby zalegalizować jakby religię wolnorynkową, żeby była już oficjalna. To wtedy w szkole można uczyć na lekcjach religii o Misesie. O. Płyta dla posła by od razu by była zwolniona z podatku jako jakaś tam, nie wiem, religijna działalność, nie?
No, jak ktoś chce, żeby mu wysłać, to niech pisze zresztą, bo mam dużo płyt dla posła.
No, nie jestem posłem, także nie.
To lecimy dalej.
Lecimy dalej, tak jest. O.
Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Takie pieszczotliwe określenie.
To słowo na G to jest free, tak w ogóle. Tak właśnie zobaczyłem, że wyszło sobie. Dobra, to dzisiaj ja bym chciał podsumować naszą walkę o wolność. 10 lat wolności w radiu Kontestacja i Enklawa potem i innych koczowiskach dekadencji, które są likwidowane i powstają następne. No. I co by, jakbyś podsumował? Czy ideologia ci się sprawdziła w życiu, czy nie? Głos nie. Ma Hugo Kosiński. Nie sprawdziła się.
Nie.
Przecież na socjalizm.
No nie, ale się nie sprawdziła, to się nie wyklucza.
Ale czekaj, wolny rynek czy wolność ogólnie jako koncepcja?
A to się czymś różni?
Trochę tak.
Zacieśni. Żeby tak, wiesz, wchodzi słuchacz teraz, o czym ty mówisz?
No ja mówię o tym, że no, wolność jest takie ogólne określenie, to taka filozofia, która polega na tym, że ludzie powinni, nie, że ludzie mają prawo robić wszystko, co chcą i żaden człowiek nie ma prawa drugiemu zabraniać. O. Nie ma prawa. To jest taka ogólna koncepcja dotycząca w sumie wszystkiego. No, jedynym dozwolonym zabranianiem, dozwolona taka sytuacja, kiedy jeden może drugiemu zabronić, jest wtedy, kiedy ten pierwszy narusza wolność kogoś innego. No, no takie najprostsza zasada wolności.
Tak, czy jest to, żeby uprościć, bo Martin oczywiście jakoś tak
no nie, jak to
mętnie mówi, bo wakacje są.
Wakacje są.
Wolność polega na swobodnym dysponowaniu swoją własnością.
Swoją.
Kropka.
Tutaj właśnie.
Swoją własnością.
Pogrubić swoją, tak, własnością też pogrubić. No, no i to jest taka ogólna koncepcja wolności. A wolny rynek to jest ta sama koncepcja zastosowana do gospodarki, do wymiany towarów i produkcji, kupowania, sprzedawania.
No. Czyli to jest de facto to samo.
No nie to samo, no bo możesz, nie wiem, zastosować to do wolności słowa. Wolność słowa to nie jest wolny rynek, to są dwie różne rzeczy. Albo wolność tworzenia, albo czegoś tam. No jak nie, no tak. Wolność przekonań.
No dobra, jakkolwiek.
Modlenia się na przykład do Allaha też jest wolność.
Tak, że możesz na przykład swobodnie nie gwałcić tej kobiety, albo gwałcić jak się zgodzi.
No i dobra, no i z której ci nie pasuje? Wolny rynek się nie sprawdził?
On się zawsze sprawdza w ogóle.
No nie, no
tylko,
nie,
że,
nie
tylko,
zawsze,
że on nie istnieje.
No tak, taki doskonały nie istnieje, no ale co, sprawdził ci się w życiu osobiście? Wolisz żyć w warunkach wolnorynkowych, czy nie wolnorynkowych?
Wolę żyć w warunkach wolnorynkowych.
Ale takich całkowicie? Czy tak procent jakiś tylko?
Takich coraz bardziej.
Aha. No czyli kto nie pracujesz, to umierasz. Chyba, że sobie nagromadziłeś wcześniej zasoby.
No, coś takiego.
Czyli głupi powinien umrzeć z głodu.
A to co, ty uważasz, że głupi zarabiają mniej od ciebie?
No. Znaczy nie wiem, bo ja mało zarabiam, więc to ja jestem ten głupi.
No właśnie, ja mam wrażenie, że...
To jest mój problem. Na przykład, ja mam problem pewien z wolnym rynkiem i kilka nawet problemów, to tam dużo nie zmienia, bo... No ale dobra, no i są takie problemy, na przykład taki problem, że mądrość, czy tam, nie wiem, wartość człowieka ocenia się przez to, ile on zarabia. To jest uproszczony sposób widzenia świata, no ale tak to działa.
No i?
No i to jest nieprawda zwyczajnie.
No dobra.
No bo to jest nieprawda. No.
To wróćmy do korzeni.
No, no.
Postrzeganie człowieka jest subiektywne, prawda?
Pewnie.
No. Więc każdy postrzega innych tak, jak uważa, że powinien ich postrzegać. Nie? No jeżeli masz kobietę swoją, na przykład, jeżeli masz kobietę.
No, no.
Ostatnio jeszcze miałeś.
Pewnie.
No to ty ją postrzegasz.
Przegrałeś zakład, przypomnę wszystkim, bo mówiłeś, że już
może,
nie
możesz ma. Powiedzieć, jaki.
No Hugo powiedział, że nie będzie już tej kobiety w okolicach kwietnia. A mamy lipiec. No. A ona jest.
I tu mnie Martin zdziwił.
Tu go zagiąłem.
No, rzeczywiście.
No.
Więc jestem do tyłu o coś tam.
O Bailey's butelkę.
Więc w tej chwili... Jakie było pytanie? Jesteś... Skupmy się.
Skupmy się,
pójdź dżingla jeszcze raz, co?
Bardzo dobrze. To jeszcze innego tym razem.
Znaczy, wie pan, no, tak ludzie mówią o nich. No. Ja nie wiem, a jak mam mówić? No, przecież są pedały.
Może być? Przerywnik.
Może być, super. No. Tematycznie.
No, więc rozmawiamy o tym, czy przez 10 lat naszej wojny o wolność, to ta filozofia, koncepcja, sposób życia nam się sprawdza. Czy o kant dupy rozbić wszystko i iść?
W naszym życiu, czy ogólnie?
No w naszym, powiedzmy, no to nasza walka.
Nie sprawdza się.
Dlaczego ci się nie sprawdza?
Bo jest dużo mniej pieniędzy, niż mają koledzy, którzy mają gdzieś te zasady.
Ale strach jest pieniądze, że znowu wyznaczasz... Czy się sprawdza ci ideologia subiektywnie swoją własną właśnie miarą, czyli pieniędzmi?
Nie, to jest jedna z miar.
Ale twoja też.
No jedna z miar.
Czy wolnorynkowa miara dla wszystkich?
Nie, jedna z miar.
No dobra.
Jak sobie spojrzysz na ludzi, którzy mają na przeżycie, tak zwane.
To ja.
No właśnie, na przykład ty albo inni, nie? Różni ludzie mają różne progi.
No.
To... Później sobie już wyznaczają swój poziom szczęścia różnymi innymi miarami.
No tak, później, tak.
To później dopiero.
Jak już im starcza. No tak, to też jest taka ogólna koncepcja i czasem działa, ale no prawie zawsze działa, powiedzmy tak, ale chociaż są dziwni ludzie, czasem nie działa. No.
I w większości bogatych społeczeństw to są... Znaczy, nie ma bieżących potrzeb. Znaczy, nie ma takich potrzeb, że nie przeżyjesz. Przeżyjesz zawsze gdzieś jakoś.
Tak.
Nie umrzesz z głodu, bo zawsze cię nakarmią w każdym mieście.
Tak. Kuroniówkę ci dadzą. Zupę.
Na przykład. Zawsze możesz się ubrać za złotówkę w ciucheksie, w ciuchlandzie.
Albo może na przykład w Meksyku mieszkać i się w ogóle nie musisz ubierać.
Na przykład możesz sobie wyjechać. A nawet jakbyś nie miał na prom, to możesz pojechać po prostu na dół Europy.
Tak, tam gdzie ludzie nic nie robią, to te kraje.
No, bo banan rośnie na drzewie, czy tam inne tam rzeczy.
No i ciepło i tak dalej. Tak.
Więc jakby w bogatych tak zwanych krajach nie ma problemu tego, że nie przeżyjesz, bo ci braknie. Tak jak było przez, no, tak ze 6-7 tysięcy lat, tak, cywilizacji istnienia, no, gdzie rzeczywiście ludzie musieli polować, bo jak no, nie zabijesz tego bawoła i nie zamarynujesz w tej soli na zimę, no to wtedy twoja rodzina może umrzeć. No to dzisiaj społeczeństwo tego nie rozumie od jakichś tam 100 lat, 150 powiedzmy, bo nie ma tego problemu w krajach bogatych, przypomnę.
No ale Polska się zalicza.
Tak.
Jesteś na granicy, ale jest jednak krajem bogatym. Dobra, no to według tej koncepcji, jeżeli to by się sprawdzało, to ludzie powinni szukać w życiu teraz już nie tego, żeby nażreć się, tylko jakichś wyższych wartości, jakiejś większej wartości tej życia, albo wyznaczać wartość swojego życia czymś innym niż tylko zapewnienie podstawowych potrzeb.
Tak.
No ale tak no nie
tak,
jest.
Tak robią.
No nie robią, bo dalej chcą zarabiać pieniądze jak porąbani.
No nie, większość chce mieć rozrywkę. Jak zarabiać pieniądze, żartujesz. To spójrz sobie na dowolnego przechodnia, tak, no, żeby nie dyskryminować nikogo, białego człowieka. No. I zobacz, no, czym on żyje. No, on chce wrócić z tej pracy, bo wie, że zarobi te 2000 zł czy 2500.
Tak.
I potem, no i to mu starczy na przeżycie. Starczy, bo starczy, bo ma mieszkanie tam po dziadku, albo na przykład komunalne. No,
ale to,
albo
nie,
coś.
To się nie zgadza, bo jakby chciał tylko, żeby mu starczyło, to by pracował połowę tego czasu przeważnie, co pracuje teraz, albo o połowę lżej i by się zajął jakimiś pasjami, hobby czy czymś tam.
No zajmuje się, no, ma telewizor. No, to ma telewizor.
Gdzie tu hobby telewizor?
No, to jest hobby jego. No to no mało skomplikowane, ale jednak.
To marnie to jest jednak. To są podstawowe potrzeby według mnie w ogóle. To, co oferuje telewizja. No to...
No marne, no to no, na miarę możliwości, na miarę chęci, na miarę celów. No jak, nie wiem, czy ktoś inny by oglądał telewizję, który... No jest jakiś sens oglądania telewizji, nawet kablówki, gdzie ci reklamy lecą co 15 minut?
No ja nie
minut.
Widzę, dlatego nie oglądam. Nie wiem, dlaczego to ludzie robią. To muszą być jakieś podstawowe potrzeby ich. Jakiś narkotyk tam czy sączą, czy co. Przez oczy.
No, a propos. No i kupią sobie fajki. No. Kupią sobie piwo. No i jest git.
Się odmurzą. No i dobra. I to, że to jest... Ja coś nie widzę, żeby to tak do końca działało. Że ludzie to robią, bo chcą. Mi się wydaje, że oni nie chcą. To, że to nie wynika z tego, że oni to chcą, bo tak sobie wybrali, że to świadome takie jest. W ogóle nie jest świadome, myślę. Dobra, ale wracając do tego, dlaczego ci się to nie sprawdza, jeżeli przecież masz co jeść, bo dożyłeś do dzisiaj, do 2017 roku.
Tak, piję piwo na przykład teraz, jasne.
Tak, i zamieniłeś telewizję na YouTube, na jedno wychodzi, więc też to masz. I to co ci nie sprawdziło się na tym wolnym rynku, w wolności naszej? No to nie wiem co, no przecież co ci nie działa?
Jakieś trudne pytanie zadajesz, takie niejasne, może nie trudne, tylko niejasne dla mnie.
No jasne, bo, no przecież sam powiedziałeś, że...
Bo to jest takie pytanie, na które nie wiadomo jak odpowiedzieć. Bo to jest pytanie takie, że jak no, nawet znam takich wyznawców wolnego rynku, powiedzmy, którzy tam żyją sobie z dotacji, porobili sobie jakieś tam firmy dotacyjne, jakoś sobie tam funkcjonują.
I sprawdza im się.
No dla nich dużo lepiej oczywiście. No, to, że tam okradli resztę społeczeństwa na ileś tam pieniędzy, no to tam już im to jest wszystko jedno. Społeczeństwo i tak o tym nic nie wie. No i co? No to im się nie sprawdził wolny rynek. Jakby działali na wolnym rynku, to by byli daleko z tyłu, może by już zbankrutowali.
No ale oni działają dalej na wolnym rynku, tyle że dostali kupę pieniędzy z socjalistycznie zabranych przemocą innym ludziom.
No czyli nie działają.
No, nie, no widzisz, działają jednak na wolnym rynku, w którym no sztucznie dostali, bo nie no, jak nie? No tak.
No to jest oksymoron.
No nie, bo oni funkcjonują na wolnym rynku, który sprawia, znaczy, bo są te same zasady gry, nie? Albo no inaczej, nie. To wyobraź sobie, że grasz w szachy z kimś, nie? Kto dostaje co chwilę dodatkowe figury. Tam co 10 ruchów dostaje...
Coś takiego na przykład.
Dostaje wieżę na przykład.
Gońca, no.
No to, ale dalej zasady gry to dalej są szachy, nie? No w co my gramy? No w szachy, no, ruszam wieżą tak jak ruszałem.
No tylko, no, że jemu się już połowa skończyła, on dostał, transza się skończyła u dotacji, więc już...
No tak, ale to ja jednak dalej twierdzę, że trzeba mówić, że jednak gramy w szachy, tylko oszukiwane szachy.
No tak, taki wielki szut troszkę.
No i co ci się nie sprawdza? No, gra w szachy ma złe zasady, czy co? Bardzo dobra gra.
Nie, no to super, znaczy to tak jakby, wiesz, okej, okay, to tak jakbyś powiedział, że przecież zasady grawitacji są takie same. Są. Więc teraz wypychasz dwie osoby, z tym, że jedna ma spadochron, a druga nie.
No tak.
Ale słuchajcie, no gracie według tych samych reguł przecież, oboje spadacie, obaj.
No to czyli się nie sprawdza w ogóle. Tu.
No dlatego bez spadochronu to nie.
No czyli weźmiesz dotację.
No.
Kombinujesz nad tym, tak?
No nie wezmę na razie.
Zdrada! No. Zdrada się czai za rogiem.
No nie, no jestem naiwny i na tym tracę, no ale...
To zmień podtytuł. Kontestacja. Radio ludzi dotowanych.
Radio ludzi naiwnych raczej.
No może radio ludzi naiwnych, ale czy... No patrz, jak...
Radio ludzi bez spadochronu.
Patrz, ale to jak cofnijmy się w czasie, myśmy zaczęli robić tą całą naszą Mein Kampf o wolność, a przynajmniej zwiększanie jej o centymetr w stronę większej wolności, nie? I jak to robiliśmy, to ja nie wiem jak ty, ale ja się nie zastanawiałem, że ja chcę więcej zarabiać i po to robię. Więc dlatego to nie jest w ogóle żadna miara sukcesu dla mnie, na przykład.
Dla mnie też nie.
No ale męczy trochę, wkurza.
A, męczy. Męczy, ale nie jest. No gdyby była, to bym już dawno tego nie robił, albośmy dawno wzięli dotację. Oczywiście na inną działalność, no bo trudno robić radio kontestacja, które z zasady głosi wolność i od przemocy, które by żyło z przemocy, nie? To tak jakbyś...
Jak to trudno? Radio Wnet tak robi.
Ale ono nie głosi nic.
Ja już nie wiem, co ono głosi.
Ono tam no właśnie, się... bo właśnie nie może nic, bo to jakby nie ma moralnego prawa niczego głosić, co się wiąże z wolnością.
No
więc oni mówią o jakimś prawie do dyskusji, do swobody czegoś tam, no, ale wiesz, no... Właśnie to jest pewne zaprzeczenie, że jakby no nie możesz mówić o tym, że jesteś przeciwnikiem gwałtu, jak gwałcisz kobiety na co dzień.
Możesz. Właśnie to jest, widzisz, i tu ci się nie mieści w twojej logicznej głowie, że cybernetycznej,
no.
Że ludzie nie potrzebują mieć żadnej tam spójności między postępowaniem a głoszeniem. Że na przykład jest partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, która uprawia bezprawie i niesprawiedliwość. I komu to przeszkadza? No mi przeszkadza, ale większości ich własnych wyborców to w ogóle nie przeszkadza. Nie?
No i to jest ten dylemat, pewnie można by go opisać naukowo. Dylemat wolnorynkowca.
Który by, jak byś go streścił?
No to, że...
Czy kraść?
Czy kraść, czy nie kraść? No.
Tak, no może, ale to może się okazać, że my cały czas, że przegraliśmy to wszystko. No i może ta koncepcja wolności, ta ideologia, że wolny rynek i wolność, może się właśnie, to jest, być może to, co opisałeś, to jest dowodem na to, że to nie działa, bo się nie sprawdza, bo ci, co mówią o wolności, okazuje się, że nie są najbogatsi, najfajniejsi, najlepsi, nie mają sukcesów i dupa z tym. A ci, którzy kradną...
No, tak, nie przesadzałbym, ale okej. Okay.
No dobra, ale ci, co sobie to olewają trochę, to w życiu im jest lepiej, wygodniej, łatwiej.
Tak, jeszcze Mateusz na czacie dodał, że jest też Platforma Obywatelska, która zniechęca do brania udziału w referendum na przykład.
No też ma. Obywatelskość po prostu Platformy to była też taki oksymoron. Hej, dzwoni ktoś, ja bym odebrał do pogadania. O, cześć!
Cześć chłopaki. Chciałam cześć dziewczyno. Panowie,
czy
ale...
opłaca się?
No, ale tak jakoś nie jesteśmy pany, nie?
To on może być panem, ja na pewno nie.
Chłopaki, zastanawiam się, Hugo, do ciebie pytanie.
Słucham.
To, że ci nie sprawdziło, bo w sumie jeszcze na nie nie odpowiedziałeś, nie? Mhm. Czy chodzi bardziej, że myślałeś o tym faktycznie, że finansowo bardziej że będzie wynik finansowy twojego wpływu na ludzi? O to może chodzi.
O to, tak?
Wiesz, że zaczniesz zmieniać bardziej świat, że więcej osób zacznie się zajmować większym rynkiem, że to będzie większy ruch ogólnopolski, no i w związku z tym będzie większe wsparcie dla tego, co ty robisz w związku z tym. No i też na finansach to się odbije i też strefa wpływów, no.
Nie o tym myślałem, ale to w sumie fajnie, że zadałaś to pytanie, ponieważ, no. Ponieważ myślę, że taki dylemat ma teraz partia Wolność, która...
Dawniej Korwin, dawniej UPR.
Tak. Dawniej Korwin, UPR i 15 innych nazw, która to no, głosi zdecydowanie wolny rynek w sporej części, no i ona ostatnio wzięła dotację którą tam bierze sobie, bo przekroczyła tam próg, więc co roku dostaje jakieś tam x pieniędzy, już nie pamiętam ile. No i a sam lider jej dostaje zresztą kilkadziesiąt tysięcy euro pensji czy diety, no i mu tam wytykają przecież, jak to tak? No właśnie oni mówią, że ale to no nagłoszenie słusznie, właśnie no. naszych idei. No.
Dobra, nie powiedziałeś o sobie, ale jest coś takiego, że człowiek chciałby, żeby więcej osób było w ogóle wolnych. Nie chodzi nawet, żeby było koniecznie od razu uczestnikami wolnego rynku, chociaż to naturalnie w jakiś sposób się pojawi. Ale ludzie, wydaje się, że jak się ich tak edukuje, że oni powinni chcieć tej wolności.
No.
Oni tego nie chcą. Właśnie. To jest, słuchajcie, coś, z czym ja już się próbuję trochę pogodzić, żeby się nie frustrować i dalej robić swoje, ale nie oczekując pewnych efektów, żeby nie musieć myśleć, że to się nie sprawdza. Bo to się zawsze sprawdzi na niedużej liczbie osób, po prostu. No i oni muszą to jakoś ciągnąć dalej, żeby dalej ich trochę przybywało. Ludzie nie chcą być wolni, to widać po tym, brak samodzielnego myślenia, jak łatwo tym myśleniem jest sterować, nie? Mówimy o tych wszystkich rozdmuchanych, zresztą a propos partii Korwin, to zawsze się trochę gwałci. Łączą się nam tematy ładnie. Pamiętacie, była jakaś taka roślina, Barsz Sosnowskiego, był jakiś taki pedofil, tak. Trynkiewicz, pamiętacie?
Był.
Ileż to było piany bicia, nie? Ile tam było ostrzeżeń, w każdych mediach, w ogóle był szał. U nas były jakieś w Lublinie podania ludowe o tym, że on jest tutaj osiedlony, kobiety nie chciały dzieci do szkoły puszczać, nie? Nic się tam nie wydarzyło specjalnego, ale to pokazuje strasznie, jak łatwo sterować jest tym myśleniem. No i ludzie tego chcą, bo to są te proste emocje, od razu wiemy, co nienawidzimy. Wolni ludzie inaczej by rozmawiali ze sobą. Byłyby jakieś rozmowy, obojętnie w jakim temacie, na argumenty. A jest od razu, albo są gorący zwolennicy, albo są gorący przeciwnicy każdego tematu.
A co masz na myśli, mówiąc, że ludzie chcą być wolni, albo powinni być?
Nie chcą.
Znaczy, że nie chcą. Okej, znaczy, czyli że co?
Nie chcą samodzielnie myśleć. Generalnie, no to jest jakiś pierwszy krok do wolności.
Jak to nie? No przecież oni, jak przywódcy się spotkasz z rodziną, to przecież każdy tam wujek myśli samodzielnie.
O tym powiedział Martin, że co innego wyznajemy, a co innego jest wyznawane, a co innego jest robione. No. A im więcej się o tym mówi, no tym znaczy, że jeszcze mniej za tym stoi.
Ja bym to powiedział, że jest takie niewolnicze myślenie polega na tym, że zawsze musisz do czegoś należeć, do kogoś, do czegoś, że musisz być po jakiejś stronie, nie możesz być jednostką nigdy, to jak niewolnik nie jest w stanie znieść tego, taki mentalny, zawsze musisz przynależeć do czegoś i iść za tym kimś.
Tak,
no i to jest ta różnica.
Przynależność jest bardzo ważna, no ono się już kłóci na dzień dobry troszeczkę z wolnością, bo wolność także od tego poczucia powinna być, nie?
No, chodzi o to, że człowiek, który nie chce być wolny, oczekuje, że ktoś za niego będzie brał odpowiedzialność. Dlatego chce należeć.
No. No. No, no to tak, no to jest...
I to właśnie... Te,
tak, które płyną z tego, o czym mówię. No i,
no i
pewnie tak.
Chcą,
no, ja przez ileś tam lat, nie tyle, co oczywiście ty, było gdzieś tam, ale też większe nadzieje miałam w stosunku do tego, jak ludzie się zapalą do tematu ogólnie wolności.
Lorelin na czacie mówi, że w sumie mądrze mówi, że wolność jest równoważna z ponoszeniem konsekwencji za swoje decyzje, a ludzie wolą, żeby konsekwencje ponosił ktoś inny. No górnolotnie, ale mądrze.
No toż powiedziałem właśnie. Tak, tylko właśnie powiedziałem odpowiedzialność, ale tak, to o to chodzi. No
tak, odpowiedzialność dokładnie za siebie przede wszystkim, nie za to. No tak. Nie chcą, bo są też do tego trochę przyzwyczajeni. No zawsze można było zwalić, nie? Na coś, na partię, na coś przez ileś lat. Ja nie wiem, ile to jest, słuchajcie, no bo widać po historii, że zmienia się głównie scenografia, a nie ludzie, prawda? Że to też nie jest tak, że to jest państwo postkolonialne, bo to już też nie jest taki kraj strasznych niedostatków. Czy to jest to myślenie zawsze zwalania na kogoś, szukania winnego? Trochę dalej tak jest. Weźcie jakąkolwiek sprawę, uchodźców, Smoleńska, nie? Czegokolwiek. No to kto jest winny przede wszystkim? To jest ważniejsze niż co się naprawdę stało i co się naprawdę dzieje, nie? Tylko kto jest winny? Czy Merkel? Czy Francuzi, bo wpuścili durni, nie? Czy coś?
No właśnie.
Nie jak rozwiązywać problem, tylko kto jest winny? Zwalać cały czas, szukać winnych. To widać w makro i w mikroskali.
Wziąłem kredyt we frankach, niech spłaci ktoś inny. Wezmę dotację, bo i tak nie będę musiał jej rozliczać, jak zbankrutuję.
No, ale popatrz, Hugo,
no,
to jest...
No, budżetówka też, która no pada, ale cały czas ludzie do niej z mojego otoczenia niestety, znaczy z moich znajomych dużo, cały czas się w to pakuje. Obojętnie jak pracuję, dostanę te same pieniądze. Popatrz, nie muszę brać odpowiedzialności za jakość mojej pracy.
Ale to jest prawo niewolnika, że niewolnik ma prawo nie odpowiadać za siebie i jeżeli ktoś uważa, że przynależy do, powiedzmy, pana premiera, to pan premier ma ponosić odpowiedzialność za jego decyzje finansowe. No bo tak to wynika z tej całej koncepcji. Skoro ludzie się spodziewają, właśnie oczekuje się od nich, że będą niewolnikami i oni się zgadzają być niewolnikami, to teraz chcą egzekwować swoje prawo niewolnika i nie odpowiadać za siebie.
A wiecie, poczucie wolności daje tak samo wielką satysfakcję, jak i trudno się na to zdobyć. Nie? Poziom trudności jest równy z wielkością satysfakcji. Tylko oczywiście zanim się podejmie w tym kierunku kroki, to widać tylko trudności.
Prawda.
Nie da się, nie widać satysfakcji. No i to jest duży problem. No jak się zna troszeczkę takich ludzi, no to u nich to widać, ale to zawsze można powiedzieć, nie, no wiesz, wolność, po prostu to ty masz takie cechy charakteru, to jest twoja osobowość, jesteś przybijową, wiesz, kobietą, mężczyzną, nie? Też ludzie wolą myśleć, że odpowiedzialność nie leży w ich decyzji, tylko, no mają, ja mam takie, prawda, komponenty osobowości, no trudno, mi na to nie stać, żeby być wolnym.
Albo na przykład jestem rolnikiem, zalało mi pole, nie ubezpieczyłem się, niech ktoś mi to zrefunduje.
Kupiłem tanią działkę na terenach zalewowych, nie? Bo była pierońsko tania, nikt mi tego nie chce ubezpieczyć, no w Lubelszczyźnie to później po wodzie, no i dokładnie.
Hodowałem buraki, jest nadmiar buraków w tym roku, za niska cena, niech ktoś mi skupi je.
Tak jest, ktoś. Dokładnie. I rozumiesz, jak myśli człowiek niewolny.
Poszłam na studia na przykład ceramika mezopotamii i teraz chcę, żeby ktoś się tym interesował i płacił za to, że ja mu wyłożę na ten temat godzinkę tygodniowo, nie?
O,
I piszę ładne wiersze i niech ktoś je kupi i czyta.
Ja piszę ładne wiersze.
Jakby się bardzo znacie na byciu.
Ale nie staram się ich sprzedać, ale czytają.
Rozumiecie niewolnicze myślenie doskonale, widzę. No. Ja też zresztą. Także tylko w drugą stronę jest trudno.
Wiesz, dziś to się nie sprawdza. I przez to się nie sprawdza.
Ale właśnie, bo... Dobra, dzięki Karolina.
Dobra, cześć.
Cześć, na razie. To była słuchaczka Karolina. I właśnie widzisz, to co powiedziała, od tej strony patrząc na wolność, już, bo to już taka niekoniecznie wolnorynkowa, tylko taka osobista odpowiedzialność, myślenie jak wolny człowiek, niezwalanie na innych odpowiedzialności. O. I ja bym powiedział, że to się sprawdza. Moje doświadczenie przez te ostatnie 10 lat, czy nawet więcej, pokazało, że człowiek, który myśli jako wolny człowiek, to ma też różne problemy w życiu, jak to u każdego zresztą, ale krótkoetapowe one są, że jak już przechodzi te problemy, to w dłuższym rozrachunku, przez ileś lat, ten wolny człowiek zyskuje. Ta wolność mu się sprawdza. On podejmuje lepsze decyzje. Jego porażki są przekuwane, są pożywką do czegoś dobrego dalej. Czy ta odpowiedzialność się inaczej mówiąc opłaca i jak sobie pomyślicie, porównacie życie kogoś, kto jest wolny albo i tego, kto ma mentalność niewolniczą, że szuka zawsze pana, zwala odpowiedzialność za swoje decyzje, no to po parę lat starczy poczekać i zobaczyć, jaka jest różnica. Ja zawsze widziałem, że jest różnica olbrzymia między życiem jednego i drugiego. Nawet
to czekaj,
nie tylko finansowa,
zaraz ci się spytam o coś, tylko powiem, że Lukas Moll na czacie powiedział, że zrobiłem dziecko, płaćcie mi za to dziecko. 500
zł. No tak.
Okej, ale pytanie, co to znaczy sprawdza się, nie sprawdza się? Znaczy, jakimi miarami to mierzysz?
Szczęścia, powiem.
Aha.
Tak chamsko.
A to tak badałeś, to znaczy tak przynajmniej pytałeś się, tak? Jesteś szczęśliwy? Nie jestem.
Toż znasz mnie, ja cały czas tak ludzi.
No ale tak w sensie, że w porównaniu z...
No pewnie, no, ale to przecież widać raczej wyraźnie. No czasem rzeczywiście trzeba się dopytać, nie widać, niejasne, każdy ma swoje tam kryteria. No ma, no dobra, ale są jakieś rzeczy... które są jak dosyć uniwersalne, no.
Że no jest nawet wskaźnik szczęśliwości i najszczęśliwszymi osobami, jak wiesz, są komuchy, ludzie w Skandynawii.
Może są, ja ich nie znam, ale ja znam osobiście ludzi, których i z tych, co ja znam, dosyć dużo znam ludzi. I tych widzę, którzy myślą wolnorynkowo i którzy myślą jak niewolnicy. I tutaj zawsze się sprawdza ta zasada w dłuższym rozrachunku, że ci, co żyją jako wolni, są szczęśliwsi, pewniejsi siebie, ale przede wszystkim ich otoczenie jest takie, jakie oni chcieli ostatecznie. Dążyli do tego i mniej więcej szli i doszli do jakiegoś tam swojego kierunku. Mają to, co chcieli. Właściwie każdy ma to, co chce. Ostatecznie sobie tak myślę. Tylko niektórzy nie chcą zwyczajnie. No nic, zwalają to chcenie na kogoś innego. No i chodzi mi o to, że już jak widzę, że jest jeden dom, gdzie ludzie są z sobą, bo chcą być ze sobą, a drugi, bo są, że muszą i wszyscy się żrą i nikt nie jest zadowolony i wszyscy mają co chwilę zawały i wylewy i jest nerwowość, jedna wielka i wojny i bitwy i wszystkie takie rzeczy. A drugi człowiek ma spokój, bo ma to, co chciał, jest z tym, z kim chciał, mimo jakichś problemów widać, że tam u niego to jest prawdziwe, co on ma w życiu. I to jest mniej więcej to, co on chciał. I zgadza się też na to i ma jakiś spokój wynikający z akceptacji swoich wyborów życiowych.
Nie zgadza się z tobą.
To jak byś powiedział to?
No bo jednak patrząc właśnie na ten wskaźnik, o którym ci mówiłem, że najszczęśliwsi ludzie są w krajach skandynawskich. Jakbyś tam, znaczy może zaraz wygooglam, jaki jest dokładnie, albo ktoś mógł na czacie ten wskaźnik nam podać linka, to akurat sprawdzimy kolejność tych krajów, no to tam ci ludzie no zdecydowanie są w miejscach, gdzie państwo w tym przypadku dba o nich w znacznym przypadku, w znacznym stopniu, daje im tam parę procent do wydania pieniędzy, alkohol w ogóle jest mega zły, więc kosztuje 100 zł, a jak kupisz więcej niż butelkę wódki na tydzień, to cię skierują na odwyk.
No.
I jak, wiesz, krzykniesz na dziecko, no to wtedy to dziecko idzie do innej rodziny lepszej i tak dalej. No trudno nazwać lepszą, aż inaczej, wolniejszym społeczeństwem. Mimo tego oni wypadają w tych wskaźnikach, które się bada w ten sposób, że tam się sprawdza, czy one są, właśnie bezpieczniejsi, mają poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. To jest światowy wskaźnik szczęścia. Na czacie kontestacji został podany właśnie. Więc zaraz go zbadamy i zaraz tutaj przytoczę bardziej te wskaźniki. Podczas gdy no, w tych krajach takich jak zresztą nie wiem jakie, no czują właśnie się jakby no, mniej szczęśliwi. To ty coś powiedz, a ja zaraz tylko sprawdzę tą listę.
To sobie zerknij na listę, ale ja się zupełnie nie zgadzam z takimi wskaźnikami, znaczy zależy, które to są, bo one rzadko kiedy mierzą naprawdę szczęście. No ja bym pomierzył, jak często ludzie się uśmiechają, albo jakieś takie rzeczy, które wynikają z ich wewnętrznego zadowolenia, bo można zbadać ogólnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Ja myślę, że te wskaźniki badają poziom poczucia bezpieczeństwa i komfortu życiowego, ale niekoniecznie szczęścia. No. Odebrałem słuchacza, ale słuchacz ma jakiś ostrzegawczy tam trójkącik i pewnie ma starą wersję Skype albo coś takiego. No tak, musisz update Skype'a zrobić, bo nie będzie działać.
To właśnie ten wskaźnik zaprzecza temu, co powiedziałem przed chwilą. Ale to daj dżingla i polecimy.
To lecimy. Słuchacie Koczowiska Dekadencji. Był taki kiedyś dżingiel, ale gdzie on jest, nikt nie wie.
Bez emocji sobie powiedzmy. Chujowe jest to społeczeństwo. Przepraszam za szczerość.
No nie ma za co zupełnie, ja rozumiem.
To ja w sumie cofam to, co powiedziałem.
Dzwoni słuchacz, znaczy, ale nie wiem, czy działa. Czekaj, tylko sprawdzimy. Halo,
jestem.
Proszę bardzo, działa. To poproszę cię na chwilę.
Znaczy ja tak, jeżeli chodzi o ten wskaźnik szczęścia w Skandynawii, no to ja bym w to nie bardzo wierzył, bo spróbuj tam powiedzieć, że jesteś nieszczęśliwy. To zaraz się zaczną leczyć albo coś innego, więc podejrzewam, że może być tak, że wszyscy mówią, że są szczęśliwi, dzieci są szczęśliwe, bo inaczej, no.
Wiecie, to może w takim wypadku, to ja wiem, gdzie jest najwyższy wskaźnik szczęścia. W Korei Północnej.
No podejrzewam, że aby tam zrobić badania, to tam wszyscy szczęśliwi, zadowoleni z życia i w ogóle pełni radości.
No tak.
Druga rzecz, tutaj mówiłeś o tym, że jak ktoś jest za wolnym rynkiem przeciwko tam dotacjom, tym no, zabieraniem pieniędzy ludziom i dawaniem innym i tak dalej, to powinien dać dotacji. No to myślę, że to jest takie proste rozwiązanie. Jeżeli ktoś jest naprawdę, wierzy w to, że nie powinno się zabierać ludziom pieniędzy, to nie powinien płacić podatków. I od tego trzeba by zacząć, a nie od tego, że się nie będzie ich odbierać.
No ale jak? Ja nie mam możliwości nie płacić podatków, a możliwość nie brać dotacji jest.
No jak nie ma możliwości? Może na czarno.
No to robimy, co możemy no, w złotej strefie, oczywiście.
Ale tak większość płacisz, jak idziesz do sklepu.
No właśnie, nie da się zwyczajnie uniknąć większości podatków.
No ale to jeżeli przychodzi do siebie kwitek, proszę zapłacić za mieszkanie, za coś i tak dalej, to nie płacimy.
No, no ale, jak, ale jak idziesz do sklepu i poproszę chleb, to już nie.
Proszę, jest chleb, ale bez podatku.
Tak, minus to nie 35%.
No.
Znaczy tamto sobie kupujesz chleb od sprzedawcy, że on chce koniecznie ten podatek płacić, nie chce go płacić. Tylko jeżeli do ciebie przychodzi kwitek, proszę zapłacić za nieruchomość, to mówisz nie, nie zapłacę.
Znaczy, czekaj, ale to ty płacisz w tym chlebie, to ty płacisz ten jego VAT, nie sprzedawca.
Jeżeli jestem przeciwny, nie wiem, wspomaganiu, nie wiem, wydawaniu pieniędzy na prostytutki i kupuję piekarza, który sprzedaje chleb, chleb, no, to ja nie mogę mu powiedzieć, panie, nie wydawaj tego na prostytutki, to jego pieniądze. Czy on chce to oddać w skarbówce, czy na prostytutki, to jego sprawa. Nie widzę powodu, czemu miałbym mu mówić, co ma zrobić ze swoimi pieniędzmi.
Martin, ja wytłumacz.
Czekaj, ale wyjaśniamy ci, że podatki, które jak coś kupujesz, to część tej ceny zawiera podatki. Ten gość po prostu tylko zabiera pieniądze, które ty płacisz za chleb i natychmiast daje je tam, czy tam po jakimś czasie, do Urzędu Skarbowego. To ty płacisz ostatecznie podatki, nie on.
On woli mnie skasować więcej i mieć spokój, zapłacić haracz.
No woli, ale ty się zgadzasz na to.
Jeżeli drugi będzie zapłacić pracownikom, to jego sprawa.
No tak czy inaczej.
Musi to zrobić.
No właśnie.
Nie musi.
Prowadziłeś kiedyś sklep?
Nie, no a mówię, że nie musi. Przyjdzie policja, będzie z nim walczył, tak dalej. No nie musi. Zamkną go.
No tak? Tak.
Czyli nie prowadziłeś.
Czyli musi.
Nie, no ma firmę. I generalnie płacę podatki, bo wolę zapłacić podatki, niż żeby mi tutaj przyszła skarbówka i mi wszystko wyniosła, tak?
No to nie płać, będzie taniej.
No to...
Ja właśnie tutaj podwierzam tą sprawę, że jeżeli ktoś jest takim człowiekiem, który tak ekstremalnie mówi, nie bierzcie dotacji, to niech zacznie od niepłacenia podatków. Ja generalnie nie widzę powodu, dlaczego nie dać dotacji, jeżeli jestem zmuszony do przeżycia w takim systemie. No trudno, no ja tego systemu nie wybierałem, no takie życie.
Ten argument miałby sens, gdyby rzeczywiście podatki były dobrowolne, albo gdyby istniała realna możliwość niepłacenia podatków, kiedy się prowadzi firmę. Ale nie ma takiej realnej możliwości. Zwyczajnie się nie da, bo wtedy nie możesz prowadzić firmy, bo cię zamkną. Bo ci to wszystko zabiorą, ale więc nie da się zwyczajnie.
No ale kto to mówi, że no jeżeli jesteś przeciwnikiem tego, to coś musi iść priorytetem. Prowadzenie firmy, wolność, czy niepłacenie podatków. No,
ale nie da się, bo musisz żyć i jeść. Ja mówię w realnym świecie, gdzie musimy zapłacić ten czynsz za mieszkanie.
Ale poczekaj chwilę, Marcin, bo jakby tutaj słusznie zauważyłeś, znaczy słuchacz zauważył, że no, jak również tak sama jest sytuacja z dotacjami. Znaczy, że można brać, nie brać, ale jak dają, no to bierzmy, skoro jest taki właśnie rynek.
No, to tak? Nie jest dobrze, ta sama. Rozumiem? No ja rozumiem.
Znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś uważa, że dobrym rozwiązaniem jest na przykład nie brać dotacji, bo to coś zmieni w tym systemie, to jest fałszowaniem tego, jeżeli płaci podatki na to. O to mi chodzi, że to jak wykluczać sobie, o nie wezmę dotacji, a podatki będę płacił, nie system dalej się utrzymuje. No to w ten system, to w tym momencie to żadna walka z systemem. Po prostu podpieranie tego systemu kijkiem, żeby on dłużej wytrzymał, tak? Bo jeżeli my nie będziemy brali, powiedzmy 90% ludzi nie bierze, no ten system będzie trwał jeszcze wiekami, bo nigdy nie zbankrutuje.
Rozumiem.
A według mnie trzeba brać, żeby to się szybko skończyło i będzie z głowy.
Rozumiem, czyli jak widzisz, że jest rower nieprzypięty, to go bierzesz, bo przecież stoi nieprzypięty.
Nie, jeżeli ktoś poszedł po całym osiedlu, wszystkie rowery buchną, włącznie z moim, i później mówi, możecie sobie jeździć tymi rowerami, ale tutaj stąd, no to będę chodził na piechotę? Bo moim rowerem pojechał sąsiad, a ja nie mogę wziąć tego roweru?
No, a to ja mam taki fajny przykład. Jak wszyscy sąsiedzi dookoła ciebie zabijają dookoła Żydów i muzułmanów, to ty co, nie będziesz zabijał? Bo inni zabijają przecież, to ja też se zabiję. No to jest taki, co to jest za argument? Bo wszyscy tak robią, to znaczy, że to jest moralne z definicji? To jest słabe.
Przecież. Nie, ale jak nie będziesz zabijał, to cię zamkną. I pójdziesz do obozu. To znaczy, że będziesz zabijał, tak jak z podkami.
No, czyli będziesz zabijał.
No ja nie będę chyba.
Nie, nie. No to właśnie tu mówię, że to... Ale jeżeli później pójdziesz zabijać Żydów, ale później nie weźmiesz chleba za to, że ich zabijałeś, tak? Na tej zasadzie, rozumiem?
No co, ja mogę...
No podatkiem jest to, przymusem państwa jest to, że zabijamy Żydów, czyli idziesz zabijać, bo
tak,
musisz,
to by było
a później
podobne.
Każdemu dają kromkę, no bo zabijałeś to tam, żebyś miał z czego żyć, to już kromki nie weźmiesz. I jesteś generalnie czysty, generalnie nie brałeś udziału w tym systemie i generalnie spoko.
Tak, tu by była podobna sytuacja, bo i tu masz przymus, i tu masz przymus, tylko że dotacje nie są podobnym przykładem. Dotacje, nie grozi ci nic za niebranie dotacji.
No da się prowadzić interes chleba, jak pozabijałeś, już pozabijałeś Żydów, to też ci już nie grozi. Możesz nie jeść.
No, jak już ich pozabijałeś.
To właśnie tak. Ci grozi
tak, jak
głód.
Jak już pozabijałeś tych Żydów.
Grozi ci. Za zabicie ci grozi śmierć. Za...
Ale nie, nie.
Za, czekaj, za niepłacenie podatków ci grozi głód.
Niepłacenie podatków też ci grozi.
Grozi ci śmierć głodowa.
To jest takim podatkiem. To jest podatek. A dopiero kromka za te zabijanie Żydów to jest ta dotacja. Czyli pójdziesz, pozabijasz, ale kromki nie weźmiesz. I jesteś czysty.
Piękne porównanie.
Ciężko mi jest tutaj wykazać różnicę.
Zabijanie Żydów to jest podatek. Ja bym dał taki tytuł, ale nas na Facebooku zablokują wtedy.
No nie, no nie możemy na Facebooku.
To jest część przymusowa, bo wszyscy zabijają, bo nikt nie chce wyjść na Żyda czy coś tam, żeby go nie zamknęli. Czyli tutaj robią to, żeby nie być opresyjnym, ale później jak chleb dają, to już nie musisz zjeść, bo nikt nie będzie patrzył, że go zjadłeś, czy zostawiłeś, czy nie wziąłeś, tak dalej. I podatek jest takim zabijaniem Żydów, a branie tego chleba już później jest dotacją, tak? Czyli w tej filozofii, że płacimy podatki, a nie bierzemy dotacji, to jest zabijamy Żydów, a nie bierzemy chleba za to, tak?
Nie, no, nie. Nie, nie, Hugo, to będzie za długo tłumaczyć chyba, ale...
To zaraz skomentujemy, to
tak,
dzięki.
Dobra, dzięki za no. Zwrócenie uwagi. Tak, słuchacz był i coś... Rozumiem, że chciał wykazać hipokryzję. Tak? Dobrze rozumiem.
No.
Tak.
Pewną, tak. Ale nie, jest to ciekawy sposób myślenia. Bardzo.
Dobry był sposób myślenia, gdyby nie brał, tylko że nie bierze pod uwagę kosztów, że są inne w sytuacji, znaczy ciebie trochę więcej kosztuje niepłacenie podatków w ramach walki z systemem, niż niebranie dotacji w ramach walki z systemem. To po pierwsze. Po drugie, to w ogóle nie robi się tego, no przynajmniej ja nie robię tych rzeczy z powodu tego, że walczę z systemem. Bo właśnie o to mi chodzi w tej audycji. Może, że przez te ostatnie lata tego Mein Kampf wyrosłem, o ile w ogóle... Nie, wyrosłem, powiem, że tak, wyrosłem z tego, że chciałem walczyć z systemem. Zaczyna się od wielkiej walki z systemem, nie wezmę dotacji, to upadnie Unia Europejska i takie różne. No, albo krzyknę coś tam, że Korwin na prezydenta i wtedy się poprawi wszystkim ludziom nagle na świecie, bo wolność zapanuje i w ogóle. Że walczy się z systemem. Potem mi to przeszło i przeszło w to, że ja chcę być uczciwy. Przeszło w taki powód mam. Taki mam powód bycia wolnym człowiekiem, że ja chcę odnieść korzyść też, ale przede wszystkim ja chcę być uczciwy wobec siebie, żeby patrzeć se w lustro i wiedzieć, że może nie jestem w stanie przeskoczyć niepłacenia podatków, z których idą pieniądze na jakieś duperele albo wojny, albo coś, z czym się nie zgadzam. Dobra, może nie dam rady, bo za duży jest koszt i nie jestem w stanie już moralnie, psychicznie, że coś. Dobra, okej, mogę się zgodzić, ale są rzeczy, które mnie niewiele kosztują. Tak jak nie brać dotacji nie kosztuje mnie dużo. To nie umrze nikt z głodu, bo nie wezmę dotacji, no nie? No, więc robię to, co mogę, na tyle, na ile mnie stać, żeby płacić koszt tej wolności. O, i robię to teraz nie z powodów tego, że chcę walczyć z systemem, tylko z powodów tego, że chcę być uczciwym człowiekiem, bo dla mnie to jest cenne i dużo ważniejsze niż bycie bogatym człowiekiem na przykład.
Przyzwoitym takim, nie?
To uczciwym.
W swoich oczach.
Sprawiedliwym. No i w oczach innych przy okazji też. Nie chcę, żeby jakoś ktoś miał podstawy powiedzieć, że on tutaj upada z firmą i zwalnia ludzi i umiera z głodu, bo ja brałem dotacje razem z tam tysiącami innych i on nie mógł się utrzymać na rynku. Więc to było głupie uczucie dla mnie pewnie. Wolę być częścią, nie chcę być częścią problemu, chcę być częścią rozwiązania problemów. O.
No, to mnie zastanawia, dlaczego tak ludzie, ateiści by tak chcieli, bo to się zupełnie nie mieści w ich mierze. Oni powinni maksymalizować swoje zyski i potem wydawać je na to, co uważają za stosowne.
Po co im moralność?
A tacy, którzy tam myślą, że coś po śmierci będzie, to myślę, że właśnie mają jakieś takie poczucie, że no, coś jest nie tak, jak jednak okradam innych. To pójdź dżinkielka i wrócimy do indeksów.
Przypomnijmy starego klasyka, taką piosenkę na dzisiejszy czas.
Na świat ponieśli! To się dojańcą! Na wszystkich widzą! Na wszystkich tamtą!
To była piosenka o Janku Wiśniewskim.
powiedzmy.
Przypomnieć stare czasy, kiedy to jeszcze te piosenki coś znaczyły i ludzie wiedzieli, o co chodzi, bo już nic nie wiedzą, nie, nie będziemy tłumaczyć, to będzie inna audycja na temat, o co chodzi z Jankiem Wiśniewskim, co padł. A dzisiaj analizujemy sobie, czy nam ideologia pasuje i czyśmy dobrze na niej wyszli. No, i z jakich powodów. Więc Hugo mówi, że niedobrze wyszedł.
Tak? A ty mówisz, że dobrze.
A ja mówię, że dobrze. Tak, bo ja nie szukałem specjalnie jakiejś dużej gratyfikacji, ale powiem, że trochę mnie przygnębia to rzeczywiście, że jak przez te lata, jak ten ruch wolnościowy, koncepcje bycia wolnym, jak one się rozlazły w ogóle i zdechły i teraz to już nie jest żadna siła w Polsce. Ci wszyscy ludzie, co kiedyś byli młodzi, krzyczeli wolność, Korwin, wolność i w ogóle...
Dzisiaj sobie... Przestań kojarzyć z tą osobą wolność.
Ale tak kiedyś było. Kiedyś było. 10 lat temu tak było, no. Może dzisiaj tak nie.
Zrobiliśmy film o nim, ale nie kojarzmy tego, no.
Nie kojarzmy. Zrobiliśmy film o nim, ale nie kojarzmy.
No wiesz, film można robić o dowolnej osobie. Korwin the Movie, zapraszamy zresztą. Tak.
No, zrobiliście jeden film o jednym człowieku i mówisz, no nie rozmawiamy o tym człowieku.
Nie kojarzmy tego z pojęciem wolność.
Prezesa partii Wolność, o którym zrobiliśmy film.
Możesz zarejestrować dowolną domenę, naprawdę.
Możemy. A dobra, no to dzisiaj rzeczywiście mi się to tak słabo kojarzy faktycznie z wolnością, ale kiedyś się kojarzył i kiedyś to było uzasadnione, powiem jeszcze. Dobra, 20 lat temu, no.
I teraz jeszcze polećmy sobie, bo Faraday powiedział fajną rzecz na czacie kontestacji, ale to za chwilę, to nie teraz, ponieważ te wcześniejsze wskaźniki, żeby zamknąć temat, są rzeczywiście co najmniej dwa. Jest to światowy wskaźnik szczęścia, o którym mówiłem, dlaczego cofnąłem ostatnie moje stwierdzenia, oraz coś, co się nazywa, jak to się nazywa? Coś tam, satisfaction, moment, satisfaction with life index, czyli światowy indeks zadowolenia.
Z życia.
No, więc ten pierwszy, światowy wskaźnik szczęścia, poczytajcie sobie, z czego tam się on bierze. Mhm. Na pierwszym miejscu, znaczy na pierwszych miejscach, najszczęśliwszych, tak, w domyśle mieszkańców tych krajów, stawia Kostarykę, Wietnam, Kolumbię.
Oh my goodness, tam się wybieram to chyba.
Tak, Belize, Salwador, Jamajkę, siódme miejsce Panama, ósme Nikaragua, uwaga teraz, ważne miejsce, dziewiąte Wenezuela.
What?
Tak, Gwatemala, Bangladesz, dwunaste też ważne, Kuba.
O jasny piorun.
Trzynaste Honduras i czekaj, i tak dalej, i tak dalej. Polećmy sobie na sam dół.
Gdzie jest Korea Północna? Też gdzieś bym...
Ten... Listy, na 50. jest Francja w każdym razie, a na 47. no ale to jest indeks sprzed wojny chyba, no to tam była Syria wtedy.
Dalej jest Syria.
Ale na 20. jest Tajlandia. Ale Chile też jest w środku. Także tak jest strasznie taki pomieszany indeks, muszę powiedzieć, i dosyć dziwny, szczególnie z pozycją numer 9 Wenezuela.
Ja tu podsumuję tak króciutko.
No to jest masakra, ja cię szpierdolę.
Bo nie wiem, jak inaczej.
Za to ten drugi indeks satisfaction, czyli zadowolenia z życia, właśnie to potwierdza tą tezę, o której mówiłem wcześniej, i to jest stary indeks, znaczy to już jest sprzed paru lat, więc nie mam nowszych danych. Na pierwszym miejscu stawia Danię, Szwajcarię, Austrię, Islandię,
totalnie odwrotnie.
Tak, dokładnie, dokładnie odwrotnie. Bahamy to wiadomo, Finlandia, Szwecja, tak to co mówiłem, czyli cała Skandynawia, potem jakieś egzotyczne kraje, potem Kanada, co tam jest, jakichś takich ważniejszych jeszcze krajów. Może zejdźmy do czegoś takiego nam bliższego.
A Kostaryka i Kolumbia gdzie jest w tym?
25. miejsce jest Wenezuela.
No to jedna rzecz, jakie by nie były klasyfikacje szczęścia, to Wenezuela zawsze na topie jest.
Więc jednak socjalizm się sprawdza.
Zwłaszcza w Wenezueli.
Musimy to przyznać. Nie? Bezsprzecznie.
W imię zasad, skurwysynu.
Powiedziała nam Wenezuela. I zachowała komunizm na wieki. No więc... Dobra, ja nie wiem, co ten indeks mierzy, ale to nie o to mi chodziło, co on mierzy w ogóle chyba.
No one mierzą takie rzeczy, tak oczywiście według jakichś algorytmów. Jak czeka, już zaraz sprawdzę szybciutko, jak odczuwalny dobrostan, czyli że telewizja mówi ci, że jest ci dobrze na przykład, to wtedy jest dobrze.
No to Korea Północna będzie zawsze pierwsza. No.
No tam chyba nie badają, bo tam może nie wpuszczają kontrolerów.
No tylko dlatego.
Odczuwalna długość życia.
Odczuwalna długość życia? Co to jest odczuwalna długość życia? Czym się różni od biologicznej długości życia?
To znaczy, że dopóki żyjesz, to odczuwasz, że żyjesz.
Czujesz, czy pan czuje, że żyje, tak? Ja wiem, czuję, że żyje. Właśnie umieram, dopiero pierwszy raz czuję, że żyje.
Jeszcze nie umarłem, czyli generalnie jest dobrze.
Czuję, że żyje.
Dostęp do podstawowego wykształcenia, no i takie tam inne.
Ale ten, co masz szczęście do wykształcenia podstawowego w ogóle?
No, jakbyś nie miał, to byś nie czuł się szczęśliwy najwyraźniej.
Stary, nic nie rozumiem z tych. Nic nie rozumiem z tych wskaźników i one są dla mnie kupę warte. Dzwoni słuchacz, powiem.
Halo, słychać mnie?
Pewnie.
O, ja trochę słabo słyszę. To gadaliście przed chwilą o tych wskaźnikach, no nie? Mhm. Mówiłem wam, że
Tylko wyłącz radio, wyłącz radio.
Tak, najlepiej.
Wyłączyłem. A mam przegłos jakiś taki?
No był, ale dobra. No nieważne.
Dobra, nieważne. Nie, tylko krótko chciałem powiedzieć, że a propos wskaźników, to nie wiem, czy widzieliście, jak piszecie na TEDxie. Była taka kiedyś audycja o krajach właśnie i najbardziej zasłużone dla świata kraje i tak dalej. Mierzono to na podstawie tam osiągnięć naukowych albo jakichś tam wpływu na kulturę i po ogłaszaniu tego zgadnijcie, jaki kraj zajął pierwsze miejsce.
Wenezuela.
Nie.
Polska!
To już nie ma innych.
Pierwsze miejsce zajęła Irlandia jako kraj, który wniósł najwięcej dla świata i w ogóle i tak dalej. Potem dalej oczywiście były Szwecja, jakieś tam Finlandia i tak dalej.
Dlaczego oczywiście?
Nie, znaczy tak spodziewałem się, bo...
Dlaczego?
Znaczy, po samym sposobie mówienia tego kolesia, z tego TED-a, miał takie dosyć no, mało wolnościowe spojrzenie, jakieś takie nawet prawicowe. No, wywnioskowałem, że tak będzie. W każdym razie był tam też taki wskaźnik naukowy, w sensie wpływ tak jakby naukowy dla świata i pierwsze miejsce wpływu naukowego, zgadnijcie, jaki kraj zajął.
Wenezuela.
Wielka Brytania. No to... Wielka Brytania, kolebka wynalazczości tam.
No to by się zgadzało chociaż.
Współcześnie, no nie bardzo, bo
w miarę.
Współcześnie
to
mówię.
100 lat temu.
W XIX wieku, tak, współcześnie to też nie już, no pewnie, że nie.
No współcześnie, ale nie wiem, tak Japonia jakieś tam 10. miejsce, tak, w rankingu technologicznym, Chiny w ogóle nieuwzględnione i tak dalej. To tyle a propos takich wskaźników.
Aha, wskaźnik XIX wieku. No dzięki, to mnie przekonałeś, że to nie ma sensu w ogóle
to mi tak. Okay, to dzięki wielkie. Ja tylko przypomnę, że to mi przypomina te rankingi uniwersytetów, które się pojawiają co roku przed wakacjami tam w tych różnych gazetach, no. Które badają, że i zawsze na szczycie są te największe państwowe, Jagielloński, Warszawski i te inne, które badają właściwie nie to, czego tam uczą.
Tak, ponieważ na przykład ilość tam profesorów badają.
O. Tak jest. I liczba kierunków.
No, takie. Ile lat ma uniwersytet?
O, na przykład, wiesz, ilu doktorów tam wykłada przez ile godzin.
Takie rzeczy, no.
Więc tam na przykład, jeżeli jeden uniwersytet miałby 500 godzin... 500 milionów godzin czego tam na przykład, politologii albo filozofii, no to byłby na szczycie zawsze.
Tak jest. No, bo to
a ten, który ma jeden techniczny kierunek, który zbudował po prostu 15 mostów w Polsce,
nic
to,
by nie miał. Tak.
To na tysięcznym miejscu.
No tak, bo one badają z kolei prestiż raczej. No.
A propos, na przykład rozpoznawalność. No.
A propos prestiżu, to ja będę powolutku zmierzać ku końcowi tej audycji, bo chciałem oglądać film Prestiż. Jest to bardzo dobry film, ja go tu polecam. Ale bym chciał, żeby podsumować naszą walkę. Hugo, myśmy walczyli ramię w ramię.
To nie powiemy o Faradaju, bo on o ateistach powiedział jeszcze.
Czemu o ateistach chcesz rozmawiać? Porozmawiamy o naszej walce.
To nie zacytujemy. Dobra, nie, to
wolność.
To podsumowujemy. No.
Podsumuj, że to, czy to warto w ogóle było? Po kiego myśmy grzyba to robili? Teraz wolnościowcy nie są w Sejmie. Ani w ogóle już nie ma czegoś takiego jak wolnościowcy praktycznie.
Paru jest, jeden zginął.
Janek Wiśniewski padł, wiemy. Ale nikogo więcej nie ma, bo wolnościowcy się albo zmienili w biznesmenów, w pragmatycznych ludzi i przestali się zajmować ideologią jakąkolwiek, nie? Albo poszli w fanatyzm narodowo-patriotyczny i właściwie tyle, to się stało i już.
No bo to są bystrzy ludzie po prostu. No i oni mają, bo to jest coś takiego, co się wiąże w ideologii, że poglądy na świat, kwestie wolnorynkowe, wolnościowe i tak dalej, szkoły austriackiej, to jest jedna strona medalu i ją jakby tutaj większość naszych słuchaczy wyznaje, większość ludzi, z którymi się zetknęliśmy, ich jakoś przekonaliśmy, my się z tym zgadzamy. No. Nie, na przykład ludzie tacy, którzy analizują gospodarkę, jak Trader 21 chociażby, to oni wychodzą właśnie z takiego punktu założenia, punktu widzenia, że badają świat, patrzą na świat, opisują świat realne z punktu widzenia tych mechanizmów, prawda?
Niekoniecznie, ja bym powiedział inaczej trochę robią. Oni zwyczajnie chcą wiedzieć, jak wygląda rzeczywisty świat, niezależnie od tego, jaka to tam szufladka, ideologia czy coś. Zwyczajnie zwracają tylko uwagę na fakty i tylko tak, te fakty pozwalają, żeby ich przekonywały. W związku z czym dochodzą do właściwie tych samych mniej więcej zbliżonych przynajmniej poglądów wolnorynkowych, do szkoły austriackiej, bo ona jest właściwie, sprowadza się do tego, żeby obserwować rzeczywistość, zachowania ludzi w prawdziwym świecie i wyciągać z tego wnioski, nie?
Tak, human action, tak zwane. Tak.
No, więc to jest jakaś taka uniwersalna i dosyć prosta wizja świata.
Tak, to tego nie trzeba nazywać szkołą austriacką, tylko to należy nazywać rzeczywistością.
Tak, szkołą rzeczywistego patrzenia na rzeczywistość czy coś. No tak.
Także okej. Więc to jest po jednej stronie. Po drugiej stronie jest pewna jakaś tam ideologia tak zwanej moralności, która się wiąże z tym, jak w tej rzeczywistości, która nas otacza, będziemy się poruszać. Czyli to, co przytoczyłeś wcześniej z tym drastycznym przykładem strzelania do Żydów dookoła.
Tak.
Czy przyłączymy się do tego strzelania i potem z drugiej strony, jeżeli już ich zastrzeliliśmy, czy weźmiemy tą kromkę chleba, jak powiedział słuchacz, czy nie? Czy na przykład nie weźmiemy kromki chleba, a zastrzelimy, czy nie zastrzelimy i damy się zastrzelić na przykład? No. Mhm. No, albo się nie damy zastrzelić, bo uciekniemy. A może nie uciekniemy, tylko nas zastrzelą? No, nie wiem. No to, ale to jest jakby druga działka. Znaczy, pierwszą kategorią jest obserwacja rzeczywistości, a drugą jest poruszanie się w niej.
No
i
dobra,
teraz właściwie
no dobra,
tak, niejasno odpowiedziałem, bo nie odpowiedziałem na twoje pytanie, tylko jakby przesłankę pewną dałem. I nie mam odpowiedzi jasnej, jak należy postępować.
Czyli co, wierzyć w wolny rynek, ale nie praktykować. Znowu polski wynalazek, wierzący, nie praktykujący, widzę, że jest w każdej strefie i wolnościowców dotyczy też. To tak zadawajmy pytania. Bo widzisz, coraz bardziej mi ta wolnościowość przypomina religię i widzę, że te same postawy są, czyli wierzący, nie praktykujący. Nie? Chodzi pan na spotkania szkoły austriackiej i nie jestem niepraktykujący. Na przykład.
Znaczy, wiem o co chodzi, ale nie. No, znaczy no...
Czy jesteś wolnościowcem niepraktykującym teraz, chcesz mi powiedzieć?
Kto?
No ty na przykład.
No ja jestem bardzo praktykującym.
No ja też jestem.
Ale trudno mi jest wymagać od innych, żeby inni byli również praktykujący, bo nie jestem naiwnym dzieckiem. No.
Ale ja wymagam, bo to nie jest kwestia naiwności dziecka, tylko kwestia tego, że wartość uczciwości względem samego siebie jest zwyczajnie większa niż korzyści, jakie mogą płynąć z nieuczciwości. Co się
Czemu?
Bo może wynika to z faktu, że jesteśmy istotami niekoniecznie takimi totalnie materialnymi, że ważne dla człowieka, dla jego własnego szczęścia jest poczucie własnej wartości na przykład, jakieś takie przekonanie, że robi rzeczy właściwe. No każdy na to cierpi, nawet Hitler musiał uzasadniać sobie, dlaczego chce tych Żydów zabijać, a nie powiedzieć, że albo jestem złym człowiekiem i chcę wszystkich mordować. Nikt tak nigdy nie mówi. Każdy chce wierzyć, że robi dobrze. No i mówię, ta wartość, to przekonanie, że się robi coś dobrego ma olbrzymią wartość dla człowieka. To jest, problem polega na tym, że mało kto próbował. Ludzie nie wiedzą, ile daje wartość i poczucie życia w zgodzie ze sobą, czyli praktykowanie tego, w co się wierzy. Jak to dużo daje, nie wiedzą, bo nawet nie próbowali. Nie wiedzą, jakie to jest fantastyczne życie, kiedy nie musisz udawać nigdy niczego. Mówisz zawsze to samo. Z każdym masz te same poglądy wobec każdego. I robisz to, w co wierzysz zawsze. To jest fantastyczna rzecz w życiu. I sobie myślę, że zadaniem publicystów albo promotorów wolności jest chyba przekonywać o tym, pokazywać, namawiać, że weź spróbuj być wolnym, spróbuj robić to, w co wierzysz. i zobaczysz, jak się czujesz. Będziesz miał mniej, będziesz stracił rzeczy, ale zyskasz coś cenniejszego jeszcze. I to ta, ja wiem, że to jest niematerialna rzecz, którą zyskasz, ale to nie znaczy, że ona nie jest cenna ani wartościowa.
Ty, ale ja mogę dorzucić pewną myśl, ale to przedłużę audycję jeszcze.
No, to przedłuż, bo...
To przedłużę, ponieważ bardzo fajnie powiedziałeś, że rzeczywiście każdy gość, który na przykład był w Norymberdze tam sądzony, czy gdziekolwiek indziej, za zbrodniarzy wojennych, to oni sobie rzeczywiście uzasadniali, i ci niżej też, że to miało jakieś wyższe znaczenie, tak?
Tak.
Że należało to robić, co należało robić. Mhm. Więc to by znaczyło, że poszerzanie wiedzy innych ludzi o świecie, rzeczywiście tej jakby rzeczywistości, ekonomii, szkoły austriackiej, wolnego rynku i tak dalej, znaczyłoby, że wzmocniłoby ich moralność, tak? Ponieważ oni by postępowali według tej idei, ponieważ by ją znali. Z drugiej strony, jak powiedział właśnie Faraday na czacie kontestacji, że to mi przypomina płytę dla posła. Tą akcję, którą tam rozdawaliśmy Misesa, ten parlamentarzystom.
No tak.
I tam wiele ludzi powiedziało, że przecież zna szkołę austriacką. Bardzo
tak mówili, zna. Rzeczywiście.
Co oznacza, że...
Że są niepraktykujący.
Dokładnie. Więc w którą stronę? Więc i tak jest źle.
Nie no, dobrze jest, tylko metoda była zła, bo my nie spodziewaliśmy się, znaczy no wy głównie, ja się tylko troszkę leciutko tam pomagałem, jak mogłem, że nie spodziewaliśmy się ogólnie my, wolnościowcy, że aż tylu tych posłów wierzy, to znaczy rozumie, na czym polega wolny rynek i są wierzący jakby w popyt i podaż, tylko nie praktykujący. My się spodziewaliśmy, że oni w ogóle nie wiedzą o tym, że nie rozumieją tych prostych zasad. Dlatego ta płyta dla posła została stworzona, żeby ich po prostu nauczyć, ale się okazało, że my już uczymy nauczonych.
Ale, w takim razie mówienie o wolnym rynku nie ma sensu, ponieważ ludzie...
Już rozumieją, co to jest.
To jest odważne stwierdzenie, ale nawet ci, którzy rozumieją, to mają to gdzieś, ponieważ chcą mieć te 20 tysięcy diety plus pensje, no i kolejne tam paręset tysięcy, milion, dwa, trzy łapówki i tyle. No i chcą po prostu
możliwe. Ale to widzisz, to doszliśmy do czegoś, bo być może my w ogóle w złą stronę idziemy. Może nie chodzi o to, żeby tutaj ludziom mówić, co to jest wolny rynek, bo już na tyle coś tam ludzie kontaktują. Choćby dlatego, że już dużo ludzi tutaj ma prywatne firmy albo w nich pracuje. No. I gdzieś tam się zetknęli. Tylko może zacznijmy się skupiać na tym, co zrobić, żeby przekonać ludzi, że życie człowieka, który jest wierzący i praktykujący, jest lepsze niż życie człowieka, który jest wierzący i niepraktykujący, niezależnie, i to niezależnie od tego, w co się wierzy i praktykuje. Bo na przykład zwróć uwagę, jak pociągająca jest ta ideologia na przykład tych nazistów całych, no, dla ludzi, właśnie przez tą ich spójność, jakie to jest atrakcyjne, że ci ludzie totalnie wierzyli w to, co robią i totalnie to robili, w co wierzą. Na 100%, tam nie było rozjazdu. I to jest, rzeczywiście pokazuje, że człowiek jest integralny, jest uczciwy wobec siebie w tym wszystkim. Jest potworem, ale jest uczciwym potworem, no nie? I myślę sobie, że właśnie jakoś zaczynanie mówię, żeby mówić ludziom, że to weź praktykuj w to, co wierzysz, że to jest teraz coś, co może pomóc. Może, być może. Może tego nam brakuje, tej właśnie podstawy uczciwości wobec samego siebie.
Kurde, nie mogę powiedzieć, ponieważ ja tego nie rozumiem.
Czego?
Gdzie jest zbuczyn? No bo... Czyli chcesz przekonywać ludzi do tego, żeby nie kradli, tak? Bo generalnie
nie,
do tego
nie,
się
nie
mówię,
jeżeli
wszystko.
Wierzysz, że być komunistą, to stosuj bycie komunistą. Jeżeli wierzysz, że wolny rynek jest lepszy, to rób to, w co wierzysz.
A, w ten sposób.
W ten sposób. Tak, żeby była wreszcie uczciwość jakaś, taka jedno, żeby człowiek był integralny ze sobą, a nie tak to cholerne, podwójne życie, że co innego jest to, w co wierzę, a co innego to, co robię. Bo właśnie to pisałeś dzisiaj, że no, mówię, po pierwsze mówię o tym, jak wygląda rzeczywistość, ale odrębną rzeczą jest, jak żyć. No właśnie, ja nie chcę, żeby była odrębną. No nie wiem, jak znasz Amerykanów, nie? Tak tyle miałeś kontaktu więcej co ja, z nimi znam bardzo dużo. I to, co mnie uderzyło, pamiętam kiedyś w Amerykanach, że nie mieli tego rozbicia na to, co wiem, to swoje, a to, co robię, to jest inna sprawa. U nich to było to samo, przynajmniej tych, co ja poznałem akurat. Oni nie udawali, bo w ogóle nie mieli tego gdzieś tam wbitego w swoją mentalność, żeby postępować niezależnie od swoich poglądów. W Polsce się cały czas postępuje niezależnie od swoich poglądów. I to jest jakaś choroba ogólna tutaj, którą by trzeba wreszcie wziąć i zacząć leczyć, myślę, u wszystkich.
No. A kilkuset Amerykanów było tutaj.
No i co, zgadzasz się, że mieli to, tak? Nie mieli tej dziwnej podwójności?
No nie mieli w większości. No właśnie. Znaczy, z tych, których tam tak. poznałem, no rzeczywiście kilkuset ich było. Mhm. Rzeczywiście, znaczy, jakby ta spójność poglądów z postępowaniem no daje jakiś taki, nie wiem czy spokój, ale satysfakcję z życia.
Coś takiego
właśnie, zadowolenie jakby z tych indeksów się posłużyć tymi znaczeniami. Szczęście to nie powiem, no bo to zbyt górnolotne. No. Ale okej, no dobrze, znaczy rzeczywiście, no jeżeli bierzesz dotację, to stary, to nie mów, że jesteś wolnościowcem na przykład.
No nie możesz już powiedzieć, że jestem wierzący, ale nie ale praktykujący. No musisz powiedzieć, że jestem wierzę w wolny rynek, ale nie praktykuję, bo to i tamto. No nie? Musisz już tak z tym żyć.
Tak. Wierzę we własność, ale czasem kradnę.
Ale czasem kradnę, no. Dobrze, rozumiem twoje powody, rozumiem, że masz korzyść nawet z tego. Dobra, ale ty nie rozumiesz, powiem takiemu gościowi, co tracisz. Bo straciłeś tą swoją spójność i ona będzie robić ci kupę złej roboty. Po pierwsze, nie będziesz miał tego fajnego poczucia. Tego, że jestem z sobą, robię co chcę, jestem spójny, super jest. To jest trudno nawet opisać, co to jest. Taki spokój wewnętrzny, czy co, poczucie jedności ze sobą, nie wiem.
To jest tak, jakby ktoś powiedział, że jestem abstynentem, tylko czasem piję.
Ale nie praktykującym.
Ale nie praktykującym. No, a czy picie jest złe? Nie, no w jakichś tam ilościach to nie jest złe. No, czy tak, kradzież no. jest zła? No to ktoś by powiedział, no jest zła. A ktoś nie powiedział, nie, no tam jak od czasem do czasu komuś ukradnę, to chyba nie jest złe, nie?
Już dla mnie to nie ma znaczenia między hipokryzją wolnościowca, który kradnie, a hipokryzją jakiegoś komunisty, który nie rozdaje swoich pieniędzy innym. No to jest to samo. Gość mówi, że wierzy, że wszystko powinno być porówno, ale jak ma okazję zarobić sam i nikt z nikim się nie dzielić, to zawsze korzysta.
No. Albo jak widzi gościa, który nie ma nic, a on ma 100 zł, to że nie dał 50.
No, bo krzyczy, że mu ktoś coś zabiera. No, więc to jest taka sama dokładnie hipokryzja i co ciekawe, wolnościowcy ją chętnie zauważają u komunistów, ale nigdy nie chcą widzieć jej u siebie jakoś. A w ogóle, ale to jest, myślę, podstawa tego problemu u nas. Nawet się nie da rozmawiać przecież między sobą, jeżeli każdy w co innego wierzy, a co innego robi. No to w ogóle jak się porozumiewać, kiedy mamy taką niejednoznaczność w swoim życiu wszyscy tutaj, już niezależnie od poglądów. No ciężko uczciwie jest. No i to nie tylko chodzi jeszcze o to, że powiedziałem, że plusem tego, że ktoś jest wierzący i praktykujący, jest to samopoczucie własne, to fajne poczucie uczciwości, jedności ze sobą, ale jest dużo więcej efektów też i one są takie nawet przeliczalne na materialne, bo człowiek, który ma jednoznaczny cel i idzie w jedną stronę i wierzy w coś i idzie tam wierząc, będzie w tym znacznie silniejszy niż człowiek, który wierzy w jedno, a robi co innego. On będzie w rozbiciu, nie będzie nigdy wiedział do końca, czy robi dobrze, czy robi źle. Człowiek, który jest pewny, że idzie w tą stronę, którą chce, ma super motywację. No ja nie wiem, czy tu trzeba tłumaczyć słuchaczom, jak ważna jest motywacja w ogóle we wszystkim, co się robi. No ale człowiek, który jest wierzący i praktykujący, ma nieporównywalnie większą motywację do działania niż człowiek wierzący i niepraktykujący.
Taki kapo w obozie Auschwitz.
No coś takiego. No ale zgadzasz się, że wierzący i praktykujący jest dużo silniejszy, jeżeli chodzi o motywację, chęć działania?
No dużo skuteczniejszy.
Tak, skuteczniejszy. No więc widzisz, jest czym przekonywać, więc ja myślę sobie tutaj. No tak. No i to do tego doszedłem przez te lata, że myślę, że wolność się wzięła i gdzieś zapodziała nam i mało kto już w to wierzy, wszyscy wierzący, niepraktykujący. I może jeżeli mamy coś odbudowywać i zmieniać świat dookoła, to by chyba trzeba od tego w ogóle zacząć.
No to już jest jakby kwestia ideałów i metod. Bo jakby do czym mówisz, że są metody? No to jest jakby rzeczywiście, jeżeli ktoś jest spójny w miarę z tym, jeżeli jest w coś wierzy i coś praktykuje, to jest dużo bardziej skuteczny. To a po drugie, no to zależy, czy postępuje według według, nie wiem, prawa naturalnego, można to tak powiedzieć. No bo osoba, która tam wyznaje, powiedzmy sobie, wolny rynek, wolność i tego typu idee, i jeszcze dodatkowo wyznaje i praktykuje, no to jest, wtedy powinna być mega skuteczna.
No a nie jest?
No bywa, no nie wiem, ja nie znam wszystkich.
Ja też nie wiem w sumie. No ale ja wiem, chyba
jeżeli jest psychopata, który wierzy, że no nie wiem, że chciałby zgwałcić wszystkie kobiety na świecie i praktykuje to, no to też jest skuteczny.
No patrz, jaki Hitler był skuteczny.
No bardzo skuteczny z punktu widzenia.
Super skuteczny był. No, bo właśnie on był, dokładnie szedł tam, w co wierzył, i na tle innych, którzy się tak ciągle politykowali, wahali się, wierzyli w jedno, robili co innego, on się wydawał super silny przez to.
Wzorujmy się na Hitlerze. Teraz to wytną w TVN-ie i będą puszczać.
Ja tylko mówię, że był skuteczny w byciu potworem, a nie, że był godny naśladowania, żeby nie było. No, tutaj.
Będzie, będą materiały, będą papiery. No.
Będą papiery.
Hugo i Martina.
Dobrze. To będziemy powoli kończyć. Wykonaliśmy obowiązek dziennikarski, mówiąc słowo Hitler.
Kilka razy
w audycji. No. Idźcie, audycja spełniona.
Idźcie, no i ja was weźmy jakieś reklamy, bo jednak jakaś tam komercja musi być.
Tak, masz reklamę?
Mam kilka, ale...
Takie, żeby tak puścić, taką profesjonalną.
Proszę. A to nie mam. Myślałem, że to ode mnie wymagasz.
No, wymagam.
To nie mam. Słuchajcie, mam dwie rzeczy dla was. Po pierwsze... To, co się ukaże, a po drugie to, co jest. To najpierw od drugiej strony. Jak wejdziecie na stronę kontestacja.com, to tam jest taki wielki napis Contest Camp X, czyli 10. I tam się możecie zapisać na taki zlot nasz, który się odbędzie pod koniec sierpnia. Przyjedźcie, spotkajcie się z nami, będzie fajnie. Nie, tak mówię, ale tam poczytajcie tak naprawdę, co będzie. Ostatnie jakby terminy są w tej chwili jeszcze do rejestracji się, a po drugie ukaże się, no już dzisiaj nie zdążę, bo nie dogadałem się jeszcze z partnerami, ale mam nadzieję, że jutro, najpóźniej pojutrze ukaże się taki nasz oferta, jak zdobyć broń ostrą w Polsce i ile to kosztuje i tak dalej, i zorganizowaliśmy kilku trenerów na terenie całej Polski, więc jeżeli chcielibyście na przykład sobie kupić pistolet, rewolwer za 10-12 miesięcy, to możecie to zrobić z naszą pomocą i to będzie bardzo proste.
No to, myślałem, że to... powiesz za ile pieniędzy w sensie.
Za ile? Koło 5000 złotych. To będzie tyle kosztować.
Daj pan spokój. No.
Taniocha.
Ale
taniocha,
no, wydać 5 tysięcy i nikogo nie postrzelić, potem sobie wybrać.
A możesz postrzelić potem kogo chcesz. Więc no, jak nie chcecie się bawić wtedy w śrutówki, w jakieś te hukowe, w te pistolety, które już są zakazane w tej chwili, rewolwery, tylko chcecie naprawdę legalnie mieć broń ostrą.
To co jest zakazane? To nasze jest zakazane już?
No niestety, tak.
To czemu ja to... Co? Jakim... No,
najświeższe dane, ale to nieważne. Będzie taki link na kontestacja.com, to sobie zajrzyjcie za dobę do dwóch i tam znajdzie się jakby pełen opis i oferta i tak dalej. I jakby chcielibyśmy, ponieważ ja usłyszałem wiele takich opinii ostatnio, że to wciąż nikt nie może zdobyć, że to jest tylko dla wybranych to pozwolenie broni. To jest nieprawda, można naprawdę za kilka tysięcy złotych zdobyć pozwolenie na broń i my wam damy trenera, który ogarnie wszystkie tam rzeczy logistyczne, prawne i tak dalej i będziecie mogli sobie ją mieć. Procedura trwa 10 do 12 miesięcy. No tego już się nie da niestety odejść. Przykro mi. Ale będzie na legalu w tym razem, więc korzystajcie.
Ja polecam, odkryłem nową zabawkę pod tytułem Paralizator i nie spodziewałem się nic specjalnego po tym, ale zmieniam absolutnie zdanie. Uważam, to jest bardzo skutecznie odstraszające.
To zrobimy audycję.
Dostałeś prądem kiedyś?
Proszę?
Dostałeś prądem takim?
Nie.
To ci powiem, że to działa.
Czy, Czyli sam sobie strzeliłeś.
No strzeliłem sobie, bo chciałem wiedzieć, jakie to uczucie. Jestem pod wrażeniem.
I obudziłeś się dobę później.
Nie, właśnie. Nie, nie, to nie jest niby straszne, ale jakoś w dziwny sposób działa na psychikę człowieka. Zupełnie nie umiem tego wyjaśnić. Zresztą na kota też i na psa, bo też jeden chciał, pies mnie obszczekiwał strasznie, ale przestraszył się strasznie. Nie wiem, coś jest takiego, że człowiek ma jakiś taki pierwotny strach przed prądem, przed piorunem i to nagle zaczynasz czuć ten strach. Dziwne, no. Strasznie.
To dlaczego to nie nagrasz na YouTube'a takich ten, że rażę siebie prądem dzisiaj?
Bo nie byłem tak, ja się sam nie zrażę, ja nie mogę, ja mam właśnie ten, to ktoś mnie musiał, poprosiłem przyjaciela, żeby mnie skopał prądem.
Zróbmy taki kanał, wiesz.
A daj mi spokój.
Strzelam do siebie bronią hukowo-kulkową dzisiaj.
Wypróbujemy broń na sobie. Wszelką,
a za tydzień strzelam do siebie śrutem.
A potem pieprzem w siebie, gazem pieprzowym.
O, gazem pieprzowym. No. Walę siebie pałką po nerce.
To by był kanał YouTube'owy, ale ja już mówiłem wielokrotnie, co ja sądzę o YouTube. Uważam to za gorszą zarazę niż telewizję.
Walę kastetem po gębie.
Wychodźmy już z tego radia, bo po prostu...
No zróbcie coś z nim, kurwa.
Tak powiedział pan i ja go posłucham. Znaczy, za daleko poszedłeś.
Za daleko. Tam na czacie mówią, że się coś zmieniło w kwestii hukowo-kulkowej, ale to już może w innej audycji. Co się tam zmieniło?
Nie wiem, co się zmieniło, ale ja bym chciał wiedzieć, bo to się okazuje, że mam teraz nielegalną broń tutaj. No, tym lepiej, bardziej odstrasza, nie?
No. O, kupimy sobie ostrą i wystrzelamy. Nie, nie, nie można tego mówić. I będziemy
nie
strzelać,
można, nie,
jak
nie,
ktoś nie. nas zaatakuje.
To też nie można mówić.
No po co ta broń?
No właśnie nie wiem, bo nie można jej używać właściwie praktycznie. No. To nie, nie wiem, to ty chcesz podać broń. Ja mówię, że to tylko paralizator. To cię mogą nie zamknąć. Za strzelanie z broni ostrej to będzie ciężko udowodnić, że działałeś w obronie własnej.
Nie celujcie w głowę. I to mówił Marcin Hugo Kosiński.
Ani w nic. I Martin Lechowicz. Dobranoc.
Zobaczymy!